Drodzy Państwo, obiecałem Państwu wiersz Cypriana Kamila Norwida w jednej wersji. Grałem, najpierw przedstawię Państwu, który, a później spróbuję przedstawić Państwu tą wersję, którą przed laty, kiedy jeszcze tutaj odwiedzał Stan Borys, Kitchener grał w tenisa, tutaj z Jankiem chyba też grał.
Zgadza się, pamiętam.
I wtedy ja dostałem taką płytę zwaną Niczyj i tam jest taki piękny utwór, który graliśmy i zrobił zespół Depress, cały zespół. Oni zrobili nową wersję. Posłuchajmy w takim razie pierwszej wersji.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi pani. Tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na kruszy bocianie, po wszystkim służą, tęskno mi pani. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi pani. I do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęskno mi pani. To bez tęsknoty i to bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi pani. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej, tęskno mi pani. Tęskno mi panie.
Teraz poprosimy Janka, za chwilę przedstawimy Państwu drugą wersję.
Ja tak zacznę nietypowo od sportu i o uczuciach ateistycznych. Sport, uczucia ateistyczne. Proszę Państwa, niejaki Wojciech Kuczok, dziennikarz Gazety Wyborczej, napisał ostatnio właśnie w tej Gazecie Wyborczej Michnika, że przeszkadza mu, kiedy nasz wielki bohater, sportowiec Kamil Stoch wykonuje znak Krzyża Świętego, żegna się przed skokami. I ten Kuczok pisze, że Kamil Stoch obraża, on tak pisze, obraża moje uczucia ateistyczne. No, coś nowego. Uczucia ateistyczne. I przypomnę, że Kuczok był członkiem honorowym Komitetu poparcia w wyborach Bronisława Komorowskiego w roku 2010, potem 2015. Kuczok jest mężem Agaty Pasent, Daniela Pasenta, komunistycznego propagandzisty ze stanu wojennego. On tak właśnie bardzo popierał i chwalił stan wojenny, teściu tego Kuczoka. A tak jeszcze tylko dopowiem, że naczelnik Gazety Wyborczej Michnik jest synem propagandzistki komunistycznej michnikowej z lat stalinowskich. I znowu tutaj widzimy resortowe dzieci. Jeszcze taka ciekawostka, że ten Pasent, stary komunista, propagandista komunistyczny, swoją córkę, właśnie żonę tego, któremu przeszkadza Kamil Stoch, swoją córkę wysłał do imperialistów amerykańskich, żeby studiowała na Harvard University. No to było normalne, zresztą, jak wiemy, Kwaśniewski, Cimoszewicz, wszyscy te dzieci komunistów studiowali oni w Anglii, Stanach Zjednoczonych, dlatego znają język angielski. I teraz przechodzę do mojego stałego programu i od razu chciałbym podziękować i tak z całego serca tutaj Irkowi, który jest obok mnie, za umożliwienie słuchaczom radia o późnej porze słuchania tydzień temu księdza profesora Chrostowskiego, który mówił o Biblii, czyli o Piśmie Świętym. Jest to tak ważne słuchać mądrych ludzi z tak ogromną wiedzą, którzy mówią o Piśmie Świętym. Niewielu jest takich niestety, ale są. I trzeba słuchać prawdziwych pasterzy w naszym Kościele katolickim, a nie zdrajców Kościoła, takich jak na przykład cały czas ksiądz Lemański, ulubiony, tam cały czas występuje ulubieniec onetu.pl, czy cały czas ksiądz Sowa, bohater z TVN-u. Jeszcze jest kilku takich, już nie będę wymieniał ich z nazwiska. Także w ubiegłą niedzielę ksiądz profesor Chrostowski mówił, że Biblia łączy nas i Żydów, ale wtedy nas łączy, jak jest zamknięta. A jaką otworzymy i zaczniemy czytać, to Biblia nas dzieli. Tu chodzi o Mesjasza Jezusa Chrystusa, czyli pomazańca, Mesjasza. A ja dzisiaj dopowiem, że Biblia, jak leży zamknięta na stole, to łączy nas z ludźmi, którzy należą do kościoła protestanckiego. Jak jest zamknięta, nas łączy. Jeżeli Biblię otworzymy, zaczynamy czytać, zwłaszcza Ewangelię, to zaczyna nas dzielić. Dzieli nas na przykład Maryja, Matka Pana Jezusa. Protestanci powtarzają, że Maryja była zwykłą kobietą, która urodziła wiele dzieci, w tym oczywiście Jezusa jako pierwszego. Protestanci nie nazywają Maryi Matką Bożą. Wyszukują w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, fragmenty, gdzie jest mowa o braciach i siostrach Pana Jezusa. Oni nie mogą tego zrozumieć i nie chcą zrozumieć, że na terenach Bliskiego Wschodu 2000 lat temu, a także i obecnie, na krewnych, tak jak kuzyni, mówi się bracia. W ogóle protestantyzm jest to judeizacja Kościoła. A wracając jeszcze do Żydów, chyba to tydzień temu także mówił ksiądz profesor Chrostowski, Biblia dla Żydów jest bez happy endu. Dla nich oczekiwany przez setki pokoleń Mesjasz nie przyszedł. Obecnie rabini sami już nie wiedzą, co mają mówić o oczekiwanym Mesjaszu i są podzieleni w opiniach. Dla nas Mesjaszem jest Jezus Chrystus z Nazaretu. Dlatego ma tytuł Chrystus, z greckiego Christos, po hebrajsku Maszajach. My nazywamy Nowy Testament Good News, dobra nowina. Obchodzimy radosne święta Bożego Narodzenia, wspominamy narodzenie Pana Jezusa w Betlejem judzkim, obchodzimy najważniejsze święto, najbardziej radosne, święto Zmartwychwstania Pana Jezusa, który pokonał śmierć, a 3 dni wcześniej umarł na krzyżu za nasze grzechy, wszystkich ludzi, bez wyjątku, Żydów, Polaków, wszystkich. Jezus jest naszym Zbawicielem, Synem Bożym, Bogiem. Już w Starym Testamencie Izajasz nazywa Boga Zbawicielem. I co? Jest to bardzo ciekawe, że czytając Nowy Testament, Ewangelię według świętego Jana, to Samarytanie jako pierwsi nazwali Pana Jezusa Zbawicielem świata. Jest to rozdział 4, werset 42 według świętego Jana. I tam właśnie w tym wersecie 4 jest piękna rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką, kobietą z Samarii, na terenach między Galileą a Judeą. Ta rozmowa była koło miejscowości Sychar, wtedy się nazywała ta miejscowość, a teraz ta wioska się nazywa Balata. Często tam przyjeżdżają pielgrzymki. I rozmowa była przy studni Jakuba, studni Jakubowej. I przypomnę, Jakub był patriarchą, synem Izaaka i Rebeki, ojcem 12 synów, tak zwane 12 pokoleń Izraela. Jakub żył około 1700 lat, tak obliczają, 1700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, czyli około 3700 lat temu, i czerpał wodę ze studni, która jest do dzisiaj i można ją oglądać i także wody zaczerpnąć. Studnia była i jest bardzo głęboka. Woda jest tam na głębokości od 20 do 30 metrów. Około 2000 lat temu, w upalny dzień, w samo południe, jak pisze święty Jan, Pan Jezus usiadł w cieniu przy tej studni, a apostołowie poszli do miasta chyba kupić jakieś jedzenie. Wtedy przyszła kobieta, Samarytanka, po wodę. Żydzi byli bardzo wrogo nastawieni do Samarytan. A tam przy tej studni nawiązał się piękny dialog Pana Jezusa z tą kobietą. Nie będę opowiadał w szczegółach ze względu na ograniczony czas w naszym programie, także proszę samemu przeczytać urywek Ewangelii według świętego Jana. Przypominam, rozdział czwarty Ewangelii według świętego Jana. Tak może przed snem, chociaż kilka razy dla zapamiętania. Ja muszę powiedzieć na koniec, że ten rozdział Jana to przeczytałem może 100 razy i zawsze do tego wracam. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Jezus Chrystus Panem jest. On wykupił nas z niewoli, On uleczy, co nas boli. Jezus Chrystus Panem jest. On wykupił nas z niewoli, On uleczy, co nas boli. Jezus Chrystus Panem jest. ojciec kocha nas. Ten, co płakał nad człowiekiem poniżonym niecnym grzechem, a Bóg ojciec kocha nas. Ten, co płakał nad człowiekiem poniżonym niecnym grzechem, a Bóg ojciec kocha nas. Kościół twój,
Duchu Święty,
Duchu Święty, Kościół twój,
Duchu.
Jest posłuszny twym natchnieniom, żyje wiarą i nadzieją, Duchu Święty, Kościół twój. Jest posłuszny twym natchnieniom, żyje wiarą i nadzieją, Duchu Święty, Kościół twój. Opiece lud, co kocha cię najwięcej, Boża Matko pełna łask.
Boża Matko,
miej Maryjo nas w opiece lud, co kocha cię najwięcej, Boża Matko pełna łask.
Pełna łask.
Jezus jest Jezus. Panem, Bóg Ojciec kocha nas.
Kocha nas.
Duch Święty mocą,
mocą.
I Maryja pełna łask. Bóg Ojciec, Duch Święty i Maryja pełna łask.
Myślę, że Państwo zdziwieni są, tak? Wykonawstwo, które no, nietypowe w tak zwanej muzyce chrześcijańskiej. Słowa i muzyka ojciec Bogusław Poleczny, już nieżyjący, to ten ojciec, który stworzył taką organizację dla bezdomnych. Zatrudnił znakomite młode kobiety, które śpiewały w chórkach. A mało tego, jedna z nich, Beata Kosowska, grała na harmonijce ustnej. Oczywiście ojciec Paleczny był, śpiewał główny wokal wielu znakomitych muzyków, między innymi grali na banjo, na skrzypcach, na wiolonczeli, w altówce. To taka stara, piękna płyta, coraz częściej sięgam do tych takich pięknych, dobrych nagrań. Drodzy Państwo, a teraz posłuchajmy, co nowego ma Janek Kobułecki do powiedzenia, z tym, że ja wiem, że drodzy Państwo, nie tylko Janka tutaj zirytował ten pan z Gazety Wyborczej. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Jan Kobułecki, nasz korespondent z Polski. Witam Janka po chorobie, cieszymy się, już jest w porządku.
Jak zwykle serdecznie wszystkich. Proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją, która przez to, że tydzień temu nie było mnie na antenie, bo troszkę nie domagałem, to mam pewne opóźnienia materiałowe i tak cały czas zastanawiałem się, co właściwie dzisiaj mam Państwu powiedzieć, czy to, co było, czy to, co jest teraz. Na dodatek jeszcze Irek troszkę wyjeżdża i też będzie kłopot z jakimś komunikowaniem się. No i nie wiem, czy wybrałem złoty środek, zobaczymy. Jak nie, to z góry za to oczywiście bardzo serdecznie przepraszam. Ale tak jak powiedziałem, słyszymy się z tygodniowym opóźnieniem spowodowanym, powiedziałbym, pogodą mało zimową, jaka ostatnio dominowała w Polsce. Państwo mieliście takie trzaskające mrozy, jak widziałem w internecie na stronie na przykład aqweather.com. O ile pamiętam, to było tam nawet po minus 20 stopni. Nie wiem, ile to jest w skali Fahrenheita, bo pewnie w tym się Państwo bardziej orientujecie, ale nie jest to takie istotne, bo czy w jednej, czy w drugiej skali to zimno było tak samo. A u nas w kraju dopiero od dwóch dni zaznacza się taka, powiedziałbym, bardzo lekka zima, chociaż było ciepło do tej pory, tak dzisiaj powiało wiaterkiem. Jak szedłem do kościoła, to tak no troszkę zrobiło mi się kiepsko. A więc tak jak powiedziałem, u nas troszeczkę zima zaczyna się pojawiać. Bez śniegu na dodatek, co wszyscy moi koledzy ogrodnicy tak są mocno zawiedzeni, bo obawiają się, że zaczną im przymarznąć różnego rodzaju kwiatuszki, które ponieważ było ciepło, zaczynają już troszeczkę powoli z podziemi wychodzić. A na dodatek, ponieważ było właściwie no tak dosyć mokro i wiecznie, okazało się, że w takim okresie złapać jakiegoś wirusa wcale nie jest trudno. I żeby było już kiepsko do końca, to właśnie razem z żoną złapaliśmy takie świńco, które unieruchomiło nas no na ładnych kilka dni w łóżeczkach, gdzie leżeliśmy i szczękaliśmy zębami jak fedrze. To tyle dość długiego tłumaczenia, dlaczego nie gościłem tydzień temu w Państwa domach. A tak na marginesie, to jeden z moich bardzo dobrych kolegów, wcale nie meteorolog zresztą, od dawna przekonywał mnie, że jeżeli w Stanach czy w Kanadzie jest ostra zima, to w Europie jest jakby na odwrót. I jak obserwuję te jego wnioski, to nawet ze sporym prawdopodobieństwem sprawdzają się. To już o zimie, przynajmniej w sensie zdrowotnym, więcej nie. Ale zima to przecież dość naturalnie kojarzy się z końcem starego i początkiem nowego roku. To jest właśnie ten suplement, o którym nie wiedziałem, czy mam mówić, czy nie mam mówić. Ale w końcu zdecydowałem, że jednak troszkę Państwu opowiem. Bo ten koniec roku, przynajmniej w Polsce, był obchodzony bardzo, ale to bardzo hucznie. Od dwóch... Na zachodzie jest trochę inaczej, tam też jest hucznie, ale dosłownie hucznie, bo wystrzałowo i to dosłownie wystrzałowo, u nas zabawowo. Chyba już drugi rok z rzędu ogólnonarodowa zabawa organizowana jest Zakopanem, a do stolicy polskich wtarcz, kiedy i tak w zimie przyjeżdża bardzo dużo ludzi, bez specjalnych zabaw, jak mówi się nawet złośliwie, że pół Polski, co jest przesadą, ale tych ludzi naprawdę przyjeżdża bardzo dużo. O tym chyba już wspominałem, jak to w Zakopanem bywa na święta i na Sylwestra. A na Krupówkach, tak mówił mi znajomy, który był, ja tego nie widziałem, ale on mi opowiadał, że na Krupówkach Sylwestra o godzinie 12 w noc sylwestrową było o wiele bardziej gęsto niż w godzinach szczytu w warszawskim meczu. Sama zabawa zgromadziła może bardzo, bardzo wielu znanych ludzi, to znaczy znanych ze strady. Bawiono się hucznie, niezwykle hucznie. Szacowano ilość ludzi, która bawiła się na tej sylwestrowej zabawie od 80 do 120 tysięcy i proszę Państwa właściwie bez żadnych incydentów. Gdzieś tam podobno na marginesie zabawy tego tłumu zatrzymano jedną osobę, która wypiła może o pół szampana za dużo i trochę rozrabiała. A na ekranie, na estradzie, przepraszam, nie na ekranie, same gwiazdy, Maryla Rodowicz, Rafał Brzozowski, Urszula, Zakopower, ten, w ogóle nie wiem kto to jest, Krzysztof Cygowski, Bayerful, no i oczywiście Zenek Martyniuk, który ostatnio, chyba w ogóle ostatnio wraca trochę moda disco polo, a piosenka o zielonych oczach Zenka Martyniuka robi niesamowitą karierę, furorę. Podejrzewam, że Zenek Martyniuk, który nie jest młodym człowiekiem, no to jest facet, to facet, mogę powiedzieć, ile on ma lat, on się nie obrazi. On ma 48 lat, zachowuje się na estradzie bardzo lekko, swobodnie, ale nie wulgarnie, a dziewczyny dosłownie za nim szaleją i to zupełnie młode. A więc robione furora na tej zabawie była robiona przez wszystkich, nawet przez takiego kogoś, kto nazywa się Michał Szpak. Ten człowiek z kolei w ogóle mi nie pasuje, ponieważ on tak wyglądem przypomina bardzo no, takie coś, co się nazywało chyba Conchita Wurst. Wygrało, nie wiem w końcu, czy to kobieta, czy facet, 2 czy 3 lata temu wygrał festiwal Eurowizji. No i pan Szpak to tak trochę właśnie zaczyna upodabniać się do niego. Widziałem go również w telewizji. No facet ma takie zabójcze paznokcie, myślę, że nie jedna dziewczyna byłaby skłonna zamienić się z nim tymi paznokciami. Ja tego nie oglądałem na żywo, ponieważ tak jak może Państwu mówiłem, miałem pewną małą uroczystość rodzinną, ale w powtórkach ta zabawa rzeczywiście wygląda znakomicie. Ale styczeń to oczywiście nie tylko zabawa sylwestrowa, ale również oglądany przez rzesze rodaków, bardzo popularny w Polsce od wielu już lat koncert noworoczny filharmoników wiedeńskich. Tak pięknie i niezwykle skutecznie rozpropagowane przez jednego z największych miłośników, przynajmniej tak jak ja znałem, a mianowicie przez świętej pamięci Bogusława Kaczyńskiego. Ale również, proszę Państwa, zyskujące z roku na rok ze względu na oprawę święto Objawienia Pańskiego, nazywane potocznie w Polsce Świętem Trzech Króli. W 1960 roku zlikwidowane przez Gomułkę jako dzień wolny od pracy, przywrócone do pełnej świetności ustawą Sejmu w 2010 roku. I od stycznia 2011 roku ponownie świętowane jako święto, jako dzień wolny od pracy, czyli przywrócone święto do pełnej jego, trochę złe określenie, ale powiem, świetności. Bardzo popularne są w całej Polsce orszaki Trzech Króli, w których to orszakach w tym roku uczestniczyło, jak podano i policzono, przeszło 1 200 000 osób, a w samej Warszawie tych właśnie, którzy oglądali, którzy właśnie nie oglądali, bo uczestniczyli i szli i oglądali, to było około 80 000 osób. A w czołówce miast, które też miały orszaki, to było tak mniej więcej po 30 000 - 40 000. To jest naprawdę bardzo dużo. W zeszłym roku tych osób uczestniczących w orszakach było podobno około 1 000 000. Mamy w tym roku 1 200 000, a więc zdecydowanie zwiększa się liczba tych osób, które właśnie w taki sposób chcą obchodzić to święto. Co bardzo charakterystyczne, w tych uroczystościach bierze udział niesamowicie dużo młodzieży i zupełnie małych dzieci, które z wielkim zainteresowaniem oglądają orszaki Trzech Króli. I myślę, że to jest znakomita lekcja religii, powiedzmy, że chyba religii, która zostanie tym młodym osobom pewnie do końca życia jako coś wspaniałego, wspaniałe przeżycie z lat młodości. Proszę Państwa, to może jeszcze tylko jedna rzecz, która jest bardzo ważna, bo nie codziennie mamy możliwość takiego świętowania polskiego sportu, jakie było udziałem nas Polaków w tym roku. To oczywiście niewyobrażalny wyczyn Kamila Stocha i jego wygrana w turnieju czterech skoczni rozgrywanym na skoczniach Austrii i Niemiec na przełomie 2017 i 2018 roku. Wygrana tak, ale w jakim stylu? Zagraniczne media są zachwycone, nasze oczywiście też, ale i zagraniczne są zachwycone wyczynem Kamila Stocha w narciarskim turnieju czterech skoczni. W 66-letniej tradycji tych skoków jest drugim zawodnikiem, który wygrał wszystkie cztery turnieje. Przed nim uczynił to niemiecki skoczek, to był bodajże 2002 rok, i wyleciało mi z głowy, jak on się nazywa, ale może sobie przypomnę, co powiem. Był drugim skoczkiem, który dokonał takiego wyczynu. Fachowcy uważają, proszę Państwa, że jest to o wiele większe osiągnięcie niż medal olimpijski, złoty medal oczywiście olimpijski, bo tak. Na olimpiadzie skacze się na średniej, potem na małej, na normalnej skoczni, tak to się nazywa, nie wiem dlaczego. Kiedyś mówiło się mała, duża i wiadomo było, o co chodzi. Na małej i na normalnej skoczni. O, Sven Hannawald, już sobie przypomniałem. Sven Hannawald był do tej pory jedynym, który wygrał wszystkie cztery turnieje. Te skocznie, w turnieju cztery skoczni są podobno już trochę zbliżone do siebie, niemniej jednak to są cztery zupełnie różne obiekty. Skoki odbywają się w granicach, powiedzmy, co dwa, co trzy dni góra. I trzeba wykazać się wprost niewyobrażalnymi umiejętnościami, żeby na każdym z tych obiektów być najlepszym. Wiadomo, że skoczkowie mają swoje ulubione i mniej ulubione skocznie, a tu wygrana na każdej z nich jest właściwie rzeczą niewyobrażalną. Zagraniczne media są zachwycone wyczynem Kamila Stocha w narciarskim turnieju czterech skoczni, gdzie, tak jak powiedziałem, był jako drugim zawodnikiem, który wygrał na wszystkich obiektach. To sportowiec z innej galaktyki, napisano w presantontach. Podobno dziennikarz niemieckiej gazety twierdzi, że Stoch jest w Polsce bardziej popularny od kapitana piłkarskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Stawia go w rzędzie takich ludzi jak Roger Federer, Michael Jordan, Tiger Woods, Wayne Gretzky i mówi i Kamil Stoch. I są to sportowcy, którzy w tych swoich dyscyplinach prześcigają innych w swoich rywali o galaktykę. I to nie tylko obecnych, ale i tych, którzy byli i którzy jeszcze będą. Jego zwycięstwa, zachowanie i wyczyny pozostaną na zawsze w historii światowego sportu, ocenił tenże właśnie dziennikarz. Na portal Stolski w związku z historycznym osiągnięciem Stocka w turnieju czterech zwrócił uwagę na co innego. Zwrócił uwagę na to, że oczywiście złe stają się wspomnienia o Adamie Małyszu, który był dominatorem na początku XXI wieku. Ale ówczesna Małyszomania spowodowana była wówczas głównie, znaczy no może nie głównie, ale również i dlatego, że skoki były bardzo niszową konkurencją sportową. Ale wtedy Polska nie miała właściwie żadnych sukcesów. Piłkarsko leżeliśmy, byliśmy gdzieś tam, pamiętaliśmy się w szóstej czy siódmej dziesiątce, byliśmy klasyfikowani w rankingu wśród wszystkich z różnych świata. A teraz mamy przecież kadrę, której Lewandowski jest człowiekiem bardzo znanym w Europie i w świecie i jednak to piłka nożna jest tym ważniejszym sportem. A tu proszę bardzo, wyskakuje Kamil Stoch i robi tą różnicę. Tą naprawdę bardzo dużą różnicę. Proszę Państwa, i jeszcze o tym wydarzeniu, ale tak trochę inaczej. Bo zupełnie niedawno, chyba 2 czy 3 dni temu, ile dobrze pamiętam, pojawił się w polskiej gazecie, tylko tak się w tej chwili zastanawiam, czy rzeczywiście w gazecie i na pewno w polskiej, bo mówię tu o papierze drukowanym w Warszawie na ulicy Czerskiej. I już oczywiście wiadomo, że chodzi o tak zwaną gazetę wyborczą. Kim jest naczelny tego, powiem, no jak to powiedzieć, drukowanego papieru? To również wiadomo, kim on jest, przynajmniej wobec wiadomo, bo sam się do tego przyznał. Na własne uszy słyszałem i na własne oczy widziałem, jak pan Adaś Miśnik mówił o sobie, że jest wyznania mojżeszowego. No, ale co było w tej, niech już będzie, że w gazecie. Otóż w tejże, powiedzmy, gazecie niejaki pan Wojciech Kuczok napisał, przyczepił się właściwie do Kamila Stocha. Nie podoba mu się, że sportowiec przed każdym skokiem wykonuje znak krzyża. Też to nie koniec. Kuczek twierdzi, że sportowcy manifestujący wiarę podczas transmitowanych zawodów obrażają jego uczucia ateistyczne. Na łamach wyborczej pojawił się obszerny artykuł tegoż właśnie pana Wojciecha Kuczoka pod niezwykle wymownym tytułem. To jest tytuł tego artykułu, ja go nie czytałem oczywiście, ale no, słyszałem o nim. Tytuł następujący. W żadną pracę z psychologiem nie uwierzę, dopóki to nerwowe wymię ojca będzie poprzedzało każdy dojazd do progu. Zwracam Państwu uwagę na, bo to być może nie słychać tego w tym, co ja mówię. Nie w imię ojca, w imię, tylko wymię. Nie wiem o co albo o kogo chodziło panu Kuczakowi, ale to jest, no, bez komentarza. Dlaczego Kuczakowi tak bardzo przeszkadza znak krzyża wykonywany przed skokiem Kamila Stocha oraz przez wielu innych sportowców? Jego zdaniem, tak jak powiedział, jest to obraza uczuć ateistycznych. Sportowcy manifestujący wiarę podczas transmitowanych zawodów obrażają moje uczucia ateistyczne. Choć mniej nie drażnią tacy, którzy po odniesionym sukcesie dziękują Bogu, niż ci, którzy wzywają go na pomoc przed startem. Skoczek, który pół roku temu miażdżyłby rywali, jeszcze bez niepewności, to obecnie Kamil Stoch, to nie powinien się jakiś pan Zenek z aerofobią, który umiera ze strachu w kołującym aeroplanie. Mateczko Boska, jak się nie przeżegnam, to spadniemy. A przez Bóg nie ogląda skoków narciarskich. Kiedy istnieje telewizja Trwam, nie przełącza się na inne kanały. Wylewa swoje żale na łamach wyborczej. Tenże właśnie pan Kuczak. Kuczak, przepraszam. Ten pan Kuczak prywatnie jest mężem Agaty Pasent, córki Daniela Pasenta, dawnego komunistycznego propagandysty. Jak Państwo sądzicie, głupota czy prowokacja? Bo po przeczytaniu informacji o tym artykule, nie osobiście, gdyby mogła, to szczęka opadłaby na podłogę. No ale cóż, jaka gazeta, taki dziennikarz. To jest również taka nasza rzeczywistość. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze, Jan Kobyłecki.
Drodzy Państwo, no, dwóch Janków mówiło o tym samym.
No ja muszę powiedzieć, że mamy takie same imiona podobne myśli. A pan Jan mieszka w Lublinie, a ja w Kitchener.
No ale musimy zagrać tą piosenkę, która...
Oczywiście tak, pozdrawiam pana Jana z Lublina, jak będzie nas słuchał.
Gramy piosenkę, którą, po której pan Jan mówił, przez te oczy zielone twoje, a niech tam będzie przez te oczy.
Sobie dała znać, co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Przez te oczy zielone, oszalałe, gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask.
No i jak, drodzy Państwo, myślę, że tego typu piosenki będą królowały za tydzień na zabawie szkolnej. Nie mamy reklamy, żeby reklamować, ale wiem, że będzie ta zabawa. Na pewno bilety są już wykupione, dlatego Polska Szkoła i Komitet Rodzicielski nie potrzebuje reklamy, bo zabawy są zawsze bardzo popularne. Tak jak myślę, akcent przez Twoje oczy zielone, 140 milionów prawie, drodzy Państwo, no fenomenalne. No ale widocznie takie zapotrzebowanie na taką kulturę jest. Disco Polo króluje dalej. Drodzy Państwo, teraz chciałbym Państwu coś poważniejszego przeczytać, czym ja byłem trochę zbulwersowany, bo to nie po raz pierwszy poruszam na antenie tegoż radia. Historia ustawy z USA. Polonia walczy. Oczywiście amerykańska, nasza kanadyjska na pewno jeszcze nie. Jaka jest analiza prawna tego wszystkiego? Nadesłana do redakcji portalu prawy.pl analiza prawna antypolskich ustaw. To jest ta ustawa 447 w Senacie i HR 1226, Izba Reprezentantów. Nie pozostawia złudzeń. Mamy do czynienia z kolejnym zamachem środowisk żydowskich na polski majątek, dokonywanym o zgrozo, rękami rzekomo sojuszniczego państwa. Edward Wojciech Jeśmian, prezes i jednocześnie dyrektor Polskiego Kongresu w USA w południowej Kalifornii, zdecydował się dokonać analizy procedowanych w Stanach Zjednoczonych antypolskich ustaw. We wnioskach stwierdził, że ustawy S-447 i HR-1226 są głęboko szkodliwe i powodowane zakodowanymi w świadomości polityków zafałszowaniami historii. Polska nie może ponosić odpowiedzialności za ludobójstwo i zawłaszczenia mienia dokonane przez jej niemieckich i sowieckich okupantów oraz polityczne, społeczne i gospodarcze konsekwencje porozumienia w Jałcie osiągniętego przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Sowiecki w 1945 roku. Zauważa Jeśmian, w przeciwieństwie do Francji, Belgii, Holandii, Norwegii, Danii, Słowacji, Chorwacji, Węgier, Rumunii i Litwy czy innych, Polska nie kolaborowała z Niemcami podczas II wojny światowej, dodaje. Podkreślając, iż włączenie Polski, kraju, który zapłacił najwyższą cenę za swój opór wobec Niemiec podczas II wojny światowej, do tej samej kategorii co inne kolaborujące kraje, fałszują historię. W jego ocenie Polska nie powinna płacić jakichkolwiek rekompensat prywatnym organizacjom, które same siebie uczyniły spadkobiercami, a zostały stworzone pod pretekstem wynagradzania krzywd ofiarom Holokaustu, mieniących się sukcesorami wszystkich przedwojennych obywateli żydowskich Polski. Amerykańskie i izraelskie organizacje w 2018 roku nie są spadkobiercami tytułarnymi mienia żydowskich obywateli, którzy pozostawili majątek bez spadkobierców, a którzy zginęli w okresie niemieckiej okupacji w latach 1939 i do 1945. Wszystkie dobra pozostawione przez spadkobierców we współczesnym świecie przechodzą na własność skarbu państwa danego kraju. Polska czy jakikolwiek inny kraj nie może stosować wyjątku od tej powszechnie przyjętej prawnej zasady, tłumaczył, podkreślając, iż Rzeczypospolita Polska jest jedyną prawnie upoważnioną do sukcesji po swoich obywatelach pochodzenia żydowskiego, którzy nie pozostawili spadkobierców swojego majątku. Założenie zawarte w ustawach S-447 i HR-1226 nie stanowi implementacji istniejącego prawa, ale tworzy zupełnie nowe przepisy oraz ustanawia polityczny mechanizm wymuszania przez USA osiągnięcia celów wyszczególnionych w już poddanych do wiadomości publicznej schematach kompensacyjnych. Takie żądania są obecnie z punktu widzenia amerykańskiego, międzynarodowego i polskiego prawa niczym innym, jak tylko nielegalnymi próbami dokonania wymuszenia, stwierdził Jeśmian, zwracając uwagę, że ich zwolennicy nie są w stanie wykazać, że ich żądania kompensacyjne są zgodne z prawem i wypełniają niezbędne prawem wymogi, biorąc pod uwagę prawodawstwo, i to właśnie dlatego zwrócili się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o zmianę istniejącego prawa, które poważnie krzyżuje ich plany. Jednocześnie zaznacza, że amerykańskie organizacje zrzeszające ofiary Holokaustu uznały za bezpodstawne oraz absurdalne pod względem prawnym żądania wypłacenia zryczałtowanych rekompensat w wysokości dziesiątków tysięcy dolarów bez jakiegokolwiek dowodu posiadania do tego tytułu i bez posiadania nazwisk konkretnych osób czy konkretnych nieruchomości. Byłoby to pod względem moralnym i prawnym niewłaściwe, a także złym doradztwem politycznym dla Kongresu Stanów Zjednoczonych wesprzeć te dodatkowe rozwiązania prawne oraz schematy wypłat, na których skorzystałyby takie prywatne grupy, stwierdził Jeśmian. W jego ocenie sam tytuł ustawy Justice for Uncompensated Survivors Today, Just Act nr 217, 2017 rok, Sprawiedliwość dla ocalałych, którzy nie otrzymali rekompensat, jest w swojej istocie fałszywy i mylący, bowiem nie ma ocalałych z Holokaustu, którzy nie otrzymaliby rekompensat. Ich roszczenia zostały spłacone, w niektórych przypadkach nawet wielokrotnie. Jeśmian przypomniał, że Niemcy wypłaciły od 1949 roku równowartość ponad 100 miliardów dolarów poszkodowanych osobom żydowskim, organizacjom oraz państwu Izrael. Niemieckie wypłaty pokryły całość własności żydowskiej przejętej i przewłaszczonej sobie przez Niemcy podczas II wojny światowej. Przypomniał ponadto, że w latach 1948 i 1971 Polska zakończyła restytucję mienia i traktaty rekompensacyjne ze Stanami Zjednoczonymi, Austrią, Belgią, Kanadą, Danią, Francją, Wielką Brytanią, Grecją, Holandią, Luksemburgiem, Norwegią, Szwecją i Szwajcarią. Wszystkie roszczenia do własności i aktywów umieszczonych w Polsce wnoszone przez obywateli tych krajów zostały od tego czasu w pełni zaspokojone. Zgodnie z porozumieniem za wszystkie roszczenia amerykańskich obywateli i ich spadkobierców odpowiada obecnie rząd Stanów Zjednoczonych. Owe 40 milionów dolarów zostało wypłacone w ramach tego traktatu w 2017 roku. Warto było ponad miliard dolarów. Potencjalne wsparcie leży w Izbie Reprezentantów dla nowych roszczeń wobec Polski w sposób istotny pogwałcony traktat między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz porozumienie o odszkodowaniu zawarte między USA a Polską 16 lipca 1960 roku. Stwierdza ten adwokat, dodając, że polskie prawodawstwo w 1997 roku umożliwiło zwrot mienia bądź wypłatę rekompensat żydowskich organizacjom w Polsce, co objęło 2500 komunalnych własności, w tym synagogi, cmentarze i centra kultury. The Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 2017 S-441-447 został przyjęty przez Senat USA 2017 roku. Przed świętami. Taki gwiazdkowy prezent. Ustawa HR 1226 została przedłożona Izbie Reprezentantów 27 lutego 2017 roku. Obydwa dokumenty S447 i HR 1226 znajdują się obecnie w Komisji do Spraw Zagranicznych Izb Reprezentantów. Ich treść jest w zasadzie identyczna. Ustawy wzywają kraje szczególnej troski, mające cokolwiek wspólnego z erą Holokaustu, do zwrotu prawowitym właścicielom wszelkiej własności, włącznie z własnością religijną czy komunalną, która została w sposób niewłaściwy zajęta czy przetransferowana, oraz wydanie tej własności bądź wypłaty rekompensat za pozostawione bez spadkobierców mienie w celu zaspokojenia potrzeb ocalałych z Holokaustu, wsparcia edukacji w Holokauście oraz inne cele. Żydowskie bezprawie. Przesłanej redakcji portalu prawy.pl prawnej ekspertyzie polonijni prawnicy wskazują, że poprzez wzywanie do zwrotu prawowitym właścicielom własności, która została w sposób niewłaściwy przejęta bądź przetransferowana, ustawy pogwałcają porozumienie zawarte między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a rządem Polski odnośnie do roszczeń narodowych Stanów Zjednoczonych podpisanym w Waszyngtonie 16 lipca 1960 roku oraz zarejestrowanym w ONZ przez USA 6 stycznia 1961 roku. Traktat 1960 roku. Zgodnie z jego zapisami Polska wypłaciła Stanom Zjednoczonym 40 milionów dolarów jako pełne zadośćuczynienie roszczeń obywateli USA za nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcia własności, przywłaszczania lub utratę użytkowania własności oraz długi przedsiębiorstw przejętych przez prawo. Owe 40 milionów dolarów wypłacone w ramach tego traktatu warte było ponad miliard dolarów. Natomiast ta rekompensata miała załatwić wszelkie roszczenia przeciwko Polsce wysuwane przez amerykańskich obywateli. Zgodnie z artykułem 4 traktatu 1960 roku Stany Zjednoczone zgodziły się w pełni zabezpieczyć Polskę od jakichkolwiek dalszych roszczeń ze strony swoich obywateli, które pojawiły się w trakcie lub przed wejściem w życie tego traktatu. 31 marca 1966 roku Komisja do Spraw Zagranicznych Roszczeń Osadniczych zakończyła administrowanie programem polskich roszczeń będących wynikiem traktatu 1960 oraz przedłożyła raport końcowy poszczególnym komisjom w Kongresie. Główna suma wynagrodzeń w ramach programu polskich roszczeń wynosiła łącznie 100 37 637 681 dolarów plus odsetki w kwocie 51 051 825 dolarów. Stosownie do tego w świetle zawartych zobowiązań Stanów Zjednoczonych, które zobligowały się wprowadzić zwolnienie Polski od odpowiedzialności wobec roszczeń. Wprawdzie w życiu ustaw, które nakazują sekretarzowi Stanów Zjednoczonych naciskać na Polskę, aby wypłacała dalsze roszczenia odnośnie do pozostawionej własności, pogwałca podjęte przez USA zobowiązania. Prawnicy podkreślają, że należy także zauważyć, że między 1948 a 1971 rokiem Polska dokonała restytucji własności i wypłaciła rekompensaty zgodnie z traktatami, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale jak już wspomniałem, z Austrią, Belgią, Kanadą, Danią, Francją, Wielką Brytanią, Grecją, Holandią, Luksemburgiem, Norwegią, Szwecją i Szwajcarią. Tym samym wszelkie roszczenia obywateli tych krajów zostały zaspokojone. Co więcej, od 1989 roku wszyscy legalni spadkobiercy mogli ubiegać się o zwrot swojej własności przed polskimi sądami, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Prawa Cywilnego, przewidującego taką możliwość dla każdej osoby, niezależnie od jej narodowości czy pochodzenia, jeżeli oczywiście ma do tego prawo. Zwrot mienia pozostawionego bez spadkobierców jest wbrew prawu. Jeżeli nie było spadkobierców, własność nie została w sposób niewłaściwy przyjęta czy przetransferowana, ale przechodzi na własność państwa. Takie prawo obowiązuje w każdym kraju, oświadczyli prawnicy, wskazując, że wyżej wymienione ustawy mają na celu stworzenie precedensu będącego sprzecznym z zachodnią tradycją prawną oraz zasadami praktyk sądowych. Zwracają przy tym uwagę na zawarty w HR 1226 zapis o restytucji własności nieposiadającej spadkobierców, które, jak podkreślają, już z definicji stanowi aberrację. Restytucja oznacza bowiem przywrócenie własności czegoś, co posiada prawowitego właściciela. Jeżeli natomiast własność takowego nie posiada, wówczas z definicji restytucja mienia zwyczajnie jest niemożliwa. Eksperci alarmują ponadto, że obydwie ustawy są sprzeczne z amerykańską konstytucją, wskazując, że amerykański kongres nie ma konstytucyjnego prawa uchwalić obydwu ustaw. Kongres ma prawo uchwalić ustawy zgodnie z artykułem 1 sekcja 8, klauzula 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych, znanym jako klauzula handlowa 7, które daje kongresowi prawo regulowania handlu z obcymi narodami, poszczególnymi krajami i plemionami indiańskimi. Tymczasem ani S-447, ani HR-1226 nie odnoszą się do regulacji handlowych. Prawnicy wskazują przy tym, że obydwie ustawy mają charakter dyskryminacyjny. Bardzo dobrze to wszystko skondensowane i widać, że Polonia amerykańska próbuje to wszystko naprawić. Nie wiem, jaka jest rola Polonii kanadyjskiej w czym, czy w ogóle o tym wie. Co chciałeś dodać, Janek?
Tak, bo jaki jest w tym problem, jak wspomniałeś, Stany Zjednoczone to są nasz sojusznik, ale knują przeciwko Polsce. Dlaczego tak się dzieje? No chyba każdy się domyśla. Lobby żydowskie jest tak silne w Stanach Zjednoczonych, że nawet prezydent Stanów Zjednoczonych tak tańczy, jak jemu zagrają. No niestety, bo to ludzie może nie zdają sprawy, ale oni są tak silni w Stanach Zjednoczonych, zresztą w Kanadzie też, że to jest możliwe, że w sądach amerykańskich Polska będzie przegrywała te procesy i będzie może w przyszłości musiała oddawać te 65 miliardów, ale ja mówię, dobrze, my oddamy pod warunkiem, że Niemcy, którzy nas napadli, są nam winni tak z grubsza licząc około 900 miliardów za spalenie z Polski i wymordowanie narodu polskiego. Niemcy niech nam dadzą 900 miliardów, natomiast z tych 900 miliardów 65 oddamy Żydom i wtedy będzie jakoś tak miało wszystko ręce i nogi. Ale jeżeli Niemcy nam nic nie chcą dać, a my mamy płacić Żydom za kamienice, które zostały spalone przez Niemców w Warszawie, no to ja już tego nie rozumiem.
Drodzy Państwo, a teraz zapowiedziana wcześniej piosenka Stana Borisa Do kraju tego, do kraju mego. Posłuchajcie, drodzy Państwo, tej pięknej pieśni, tego wiersza, którego już wspomniałem. Druga wersja, Stan Boris. Posłuchajmy. Myślę, drodzy Państwo, że ten utwór wprowadzi Państwo w kolejny temat podsumowujący ostatnie wydarzenia w Polsce. Stanisław Michalkiewicz. Drodzy Państwo, proszę posłuchać. Przynieście nam Duda, łeb Macierewicza na tacy. Posłuchajmy.
Proszę Państwa, jesteśmy już po rekonstrukcji rządu. Właśnie poznaliśmy nowy skład.
pan prezydent Duda zaoferował pełną gotowość do współpracy z rządem, jeszcze trochę i tam powoła jakiś bezpartyjny blok współpracy z rządem ze starymi kiejkutami. No i najważniejszą zmianą w rządzie, zgodnie z tym, co zapowiadałem, jest dymisja złowrogiego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz był najbardziej znienawidzonym ministrem w tym rządzie. W drugiej kolejności, ale to z innych powodów, minister Szyszko. Antoni Macierewicz był znienawidzony z wielu powodów. Chronologicznie wymieniam. Po pierwsze, przez salon z powodu lustracji z 92 roku, kiedy to na oczach całej Polski pościągał kalesony rozmaitym autorytetom moralnym. Dzięki temu cała Polska mogła zobaczyć rozmaite wstydliwe zakątki. Po drugie, za rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. We wrześniu 2006 roku wojskowe służby informacyjne, które przeszły w szyku zwartym z PRL-u do III Rzeczypospolitej, dosłownie okupowały państwo polskie. No i minister Macierewicz złowrogi troszeczkę im tę okupację skomplikował. Całkiem jej nie zlikwidował, bo to nie było niemożliwe, ale troszeczkę im skomplikował tę okupację. Po trzecie, że Antoni Macierewicz już jako minister obrony w nowym rządzie unieważnił kontrakt na zakup śmigłowców Caracal. Przypominam, że cena zakupu tych śmigłowców była prawie dwukrotnie wyższa od ceny zakupów tych samych śmigłowców przez inne państwa, co rodzi podejrzenia o to, że wzięte zostały gigantyczne łapówki. No i ci, którzy te łapówki wzięli, musieliby teraz na dobry porządek je oddać, ale jak tu oddać, jak zostały wydane gdzieś tam w Paryżu, prawda? No i to szalenie wprowadzało szalenie nerwową atmosferę wśród soldateski rozmaitych dygnitarzy. Wreszcie po czwarte, czy po piąte, złowrogi minister Macierewicz przeprowadził kurację przeczyszczającą w naszej niezwyciężonej armii, w wyniku której odeszło co najmniej ponad 30 generałów, tylu akurat, ilu wystarczyłoby na utworzenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. I po szóste, minister Macierewicz złowrogi ujawnił, dlaczego to zrobił, mianowicie ze względu na tak zwany Złoty Fundusz. Złoty Fundusz to jest rodzaj takiej postkomunistycznej konspiracji w wojsku, którą jeszcze zorganizował generał Jaruzelski u progu transformacji ustrojowej naszej sławnej. No więc nic dziwnego, że kiedy prezydent Duda dokonał felonii, to znaczy zbuntował się przeciwko swojemu wynalazcy, prezesowi Kaczyńskiemu, który wystrugał go z banana na prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, to stare kiejkuty zaoferowały mu swoje usługi, ale oczywiście nie bezinteresownie, za cenę przyniesienia im na tacy głowy ministra Macierewicza złowrogiego. No i prezydent Duda wywiązał się z obstalunku. Do tego potrzebna była podmianka na stanowisku premiera, więc pan premier Morawiecki oczywiście też stanął na wysokości zadania. To oznacza, test ministrem Macierewiczem oznacza, że pan prezes Kaczyński, który został osłabiony bardzo felonią pana prezydenta Dudy, tak jakby mu ktoś obciął albo przynajmniej złamał jedną nogę, cofa się teraz na całej linii. Dymisja Antoniego Macierewicza, dymisja ministra Szyszki, dymisja ministra Waszczykowskiego oznacza, że pan prezes Kaczyński cofa się na całej linii. No i warto zapytać, dokąd się cofa? Na z góry upatrzone pozycje, to znaczy pod żydowski parasol ochronny, który obiecał rozpiąć nad nim nasz nowy przyjaciel, pan Daniels. Pytanie, ile Polska będzie musiała za rozpięcie tego parasola ochronnego zapłacić? I znam już odpowiedź na to pytanie w postaci ustawy, która akurat jest na tapecie legislatury Stanów Zjednoczonych. Mówię o akcie 447, który stwarza rządowi Stanów Zjednoczonych, czy stworzy już wkrótce możliwość wywierania na Polskę nacisków w postaci rozmaitych sankcji, jeżeli Polska by odmówiła zrealizowania żydowskich roszczeń majątkowych. Są te koszty rozpięcia parasola ochronnego żydowskiego nad panem prezesem Kaczyńskim. I proszę państwa, jaki zbieg okoliczności. O, tutaj właśnie mamy element tych kosztów. W tle za nami jest hotel o nazwie Polin. No to jest zapowiedź tego, co nas czeka. To będzie nowa nazwa naszego nieszczęśliwego kraju, jeżeli te żydowskie roszczenia zostaną zaspokojone. Przypomnę, że one są szacowane na 65 miliardów dolarów. To jest mniej więcej równowartość rocznego budżetu państwa polskiego. Zatem jest rzeczą oczywistą, że Polska nie jest w stanie wygenerować, zwłaszcza na poczekaniu, takiej gotówki bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i każdej innej społecznej, politycznej. Zatem jeżeli te roszczenia miałyby być realizowane, musiałyby zostać zrealizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach. A to oznacza, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby tym majątkiem na terenie Polski, zyskując z dnia na dzień dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Zafundowalibyśmy sobie w ten sposób jerozolimską szlachtę. I to wyjaśnia drugą podmiankę na drugim stanowisku, mianowicie ministra środowiska. Pan minister Szyszko był atakowany, ale przez kogo przede wszystkim? Głównym koordynatorem ataków na ministra Szyszkę była Żydowska Gazeta dla Polaków, która najwyraźniej, redakcyjny Judenrat Gazety Wyborczej, najwyraźniej uważa polskie lasy już za swoją własność i w związku z tym znienawidziła ministra Szyszkę, nasyłała na niego rozmaitych ekologów, którzy myśleli oczywiście, przynajmniej częściowo, że to wszystko naprawdę z tą ochroną Puszczy Białowieskiej, a tak naprawdę chodzi o to, żeby nie uszczuplać drzewostanu, bo kto ma ciąć? Nie żaden minister Szyszko, tylko pan Daniel z kolegami będzie ciął lasy od tej pory i przerabiał je na makulaturę. Proszę państwa, no i wreszcie trzecia nominacja, pan minister Czaputowicz. Muszę powiedzieć, że ja, zresztą to państwo wiecie, ja wielokrotnie krytykowałem pana ministra Waszczykowskiego i za jego postępowanie wobec Ukrainy, i za rozmaite zaniechania, i za rozmaite bęcwalstwa. Więc nie mogę tutaj powiedzieć, że byłem jakimś stronnikiem pana ministra Waszczykowskiego. Nie był on bohaterem mojego romansu. Ale, no i wcale nie będę tutaj, nie pęknie mi serce z powodu jego dymisji. Natomiast chciałem powiedzieć, że pan Jacek Czaputowicz wywodzi się z ruchu Wolność i Pokój. Z tego ruchu Wolność i Pokój właściwie prawie wszyscy uczestnicy tego ruchu przeszli u progu transformacji ustrojowej do tajnych służb, co nasuwa mi podejrzenia, że już wcześniej mieli niebezpieczne związki ze starymi Kiejkutami. No i w związku z tym pan minister Czaputowicz jest z tamtych czasów kolegą byłego ministra spraw wewnętrznych, pana Bartłomieja Sienkiewicza. No to widać wyraźnie, że pan Bartłomiej Sienkiewicz był, można powiedzieć, rodzajem męża zaufania starych Kiejkutów, dlatego został, że tak powiem, postawiony na tym stanowisku. No i jeżeli teraz pan Jacek Czaputowicz staje na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no to rozumiem, że będzie robił to, czego od niego mocodawcy oczekują. Proszę państwa, Ostatnia sprawa, pan premier Morawiecki został mianowany na stanowisko, to na stanowisko szefa rządu w celu ocieplenia stosunków z Unią Europejską. No tylko w jeden sposób można te stosunki ocieplić, wywieszając białą flagę. Ta biała flaga będzie przyozdabiana rozmaitymi kolorowymi wstążeczkami, które wyznawcom prezesa Kaczyńskiego będą trochę osładzały tą bezwstydną biel flagi białej, no ale będą dzięki temu będą mogli nadal zachować wiarę swojego idola.
To był Stanisław Michalkiewicz, podsumował ostatnie wydarzenia i zmianę na stanowisku ministra obrony narodowej. Coś tam pisze.
To są takie poważne tematy. Proszę Państwa, ja tutaj mam taką śmieszną historię, także z naszej kochanej ojczyzny, z Polski, a mianowicie w Polsce ukarano chłopa na wsi za kusownictwo. Wyłowił kilka ryb z bajorka na jego łące, która jest obok rzeki. Kiedy ostatnio były takie większe, znaczy poziom wody był większy w rzece Warta, to rzeka wylała się, no i razem z tą rzeką wylało się troszeczkę ryb. Rolnik złamał prawo, bo ryby pochodziły z rzeki, a rzeki są państwowe. No i nie miał karty rybackiej, jak tam na własnej łące obok domu złapał chyba dwie ryby. I go tam jakaś policja namierzyła. No i zapłacił dosyć dużą karę. Nie wolno bez karty rybackiej na własnej łące tam dwie ryby sobie wziąć, złapać i usmażyć. A był głodny, bo jest rencistą i sam mówił, że tam ma 700 zł renty. I tam ze szpitala wyszedł. To prawdziwa historia.
Osiedlu w moim mieście stanął nowy kościół wreszcie i pośród nas zamieszkał Bóg. Wszyscy bardzo się cieszyli, gdy na sumę dzwony biły. Pociechę miał zmęczony lud. Marzy lot o parafii mojej śpiewać chce. Tam się spełnia każdy piękny sen. Życia smak, parafialny świat w mej pamięci trwa. Tak jak chciał Jezus Chrystus Pan. O 9:00 zaś w niedzielę młodzież miała mszę w kościele. Do nieba biegł gitary dźwięk. Trzęsły się solidne mury, kiedy śpiewał proboszcz, który tak dobry był jak świeży chleb. Spełnia każdy piękny sen. Życia smak, parafialny świat w mej pamięci trwa. Tak jak chciał Jezus Chrystus Pan. Życie kwitło w ludzie, bo po tygodniowym trudzie modlitwy dzień uświęcał czas. Spoglądali prosto w oczy, kłamstwo, grzech nie miały mocy, a dobry Bóg nie skąpił łask. Marzy lot o parafii mojej śpiewać chce. Się spełnia każdy piękny sen.
życia smak, parafialny świat w mej pamięci trwa, tak jak chciał Jezus Chrystus Pan. Czasem w oku kręci, kiedy sięgnę do pamięci. Minęło już tak wiele lat. Gdzie serdeczni przyjaciele, śmiech, rozmowy przy kościele, odpłynął w dal młodości czar. Marzeń lot o parafii mojej śpiewać chcę. Spełnia każdy piosenek. Życia smak, parafialny świat w mej pamięci trwa, tak jak chciał Jezus Chrystus Pan.
Ponownie ojciec Paleczny, tak, w reggae. Znakomita muzyka. Ten kapłan rzeczywiście stworzy wielkie dzieła muzyczne i pomoc dla bezdomnych. Drodzy Państwo, druga część znakomitego wykładu profesora Waldemara Chrosteckiego. Czy jak czytać Pismo Święte? Zapraszam Państwa na zakończenie, na wyciszenie Państwa. Ksiądz profesor Chrostowski.
To warto i trzeba dodać również i to, że reformacja w tym, co się tyczy Biblii, oznaczała judaizację chrześcijaństwa. I więc ten wymiar istnieje do dnia dzisiejszego. Bo katolicy, my i prawosławni mają szerszy kanon biblijny. Mianowicie do ksiąg napisanych i zachowanych po aramejsku i grecku i hebrajsku dochodzą księgi napisane bądź zachowane w języku greckim. Zatem kanon katolicki i prawosławny ksiąg świętych, a kanon to znaczy norma, fundament, jest obszerniejszy niż kanon żydowski. Ale jeszcze jedno, dużo ważniejsze. O czym nam przypomina znak krzyża? Domyślają się Państwo, że żaden wyznawca judaizmu nie poprzedzi lektury Ksiąg Świętych znakiem krzyża. Otóż krzyż jest symbolem i znakiem specyficznie chrześcijańskim. I taką również jest lektura chrześcijańska, lektura całej Biblii. Otóż tym wszystkim, którzy mówią, że Biblia nas, chrześcijan i wyznawców judaizmu łączy, to trzeba powiedzieć, że łączy nas tak długo, póki jest zamknięta. Natomiast gdy ją otworzymy i zaczynamy czytać, to słyszymy te same słowa, a rozumiemy i wykładamy je zupełnie inaczej. Otóż nie ma czasu, żeby teraz to Państwu wyjaśniać, ale na przykład w rabinicznej egzegezie, czyli komentowaniu, objaśnianiu Biblii hebrajskiej, zupełnie zmieniono biblijne pojęcie Mesjasza. Otóż rabini nie mówią o Mesjaszu jednostkowym, o Mesjaszu jako o sobie, co przecież jest obecne na kartach Starego Testamentu, tylko pojmują Mesjasza w sposób zbiorowy, a więc Mesjaszem jest Izrael, uciśniony, cierpiący, wystawiany przez Boga na próbę, wierny Bogu i niewierny. Choćby ten jeden szczegół, a to przecież szczegół nie jest, pokazuje nam, że się różnimy. Nasza chrześcijańska lektura Pisma Świętego jest chrystologiczna od początku do końca. To, drodzy Państwo, nie tylko Nowy Testament mówi nam o Jezusie. Otóż Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz ożywia również orędzie i posłannictwo pierwszej części Biblii chrześcijańskiej, nazywanej Starym Testamentem. Tam Jezus Chrystus jest obecny jako tęsknota, jako oczekiwanie, jako obietnica, jako pragnienie, jako nadzieja. Jest obecny na rozmaite sposoby. Otóż musimy pamiętać o chrystologicznym dynamizmie Starego Testamentu, bo on, Stary Testament, jest ukierunkowany na Chrystusa. Ja Państwu powiem, był czas, że miałem bardzo częste spotkania z przedstawicielami reprezentatywnymi środowisk żydowskich, judaistycznych, wierzących Żydów. I oni wyznawali z całą szczerością, że gdy czytają Stary Testament, gdy czytają Biblię hebrajską, bo tak oni nazywają, to jest to dla nich jakby księga bez zakończenia. Księga bez happy endu. Z perspektywy chrześcijańskiej tym zakończeniem Biblii hebrajskiej, Starego Testamentu, jego dopełnieniem i wypełnieniem jest Nowy Testament. A z perspektywy żydowskiej dopowiedzeniem do Biblii hebrajskiej jest Miszna i dwa Talmudy. Talmud palestyński i Talmud babiloński. Ale przecież to są dzieła o charakterze prawniczym, legalistycznym. One mówią, określają, jak ma wyglądać życie wyznawcy judaizmu. Nie ma w nich tej treści narracyjnej, która jest, która dominuje w pismach Nowego Testamentu. Otóż wyznawcy judaizmu to czują, a my musimy wiedzieć, gdy zabieramy się do lektury Biblii, całej Biblii, musimy wiedzieć, że na kartach obu części, powtarzam, jest obecny Jezus Chrystus. Jak Go tam zobaczyć? Jak Go tam dostrzec? Zacznę znów od uwagi prostej. Drodzy Państwo, ktoś, kto zabiera się, traktuje lekturę Pisma Świętego, osobistą lekturę poważnie, powinien zrobić sobie postanowienie, takie jakie robimy w pracy nad sobą. Codziennie będę czytał jeden, czy czytała jeden rozdział. Wydaje się to banalne. Jeden rozdział, od razu zabiorę się i przeczytam 10, 15. Tu, tytułem wstawki, nie zalecam lektury Pisma Świętego na chybił trafił. Są tacy, zdarza się to, którzy myślą i zachowują się tak. Otworzę Pismo Święte tam, gdzie mi się trafi i zobaczę, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. Otóż tego rodzaju lektura to tak trąci trochę magią, że właśnie Pan Bóg w tej chwili ma mi dokładnie powiedzieć to, czego od Niego chcę. I ma się zachować tak, jak mi jest właśnie w tej chwili trzeba, jak mi jest wygodnie. Otóż bywa, że Pan Bóg odpowiada na takie prośby, ale nie możemy być pewni, że zawsze. Więc konsekwentnie Można to traktować jako pewną przygodę duchową, ale nie jako stały stan. Otóż zalecam czytanie jeden rozdział dziennie. Ktoś powie to mało, ktoś inny powie to dużo, a ja powiem to bardzo dużo. Bo proszę Państwa, bo zalecam Państwu, proszę spróbować, za chwilę wiem, że będzie zdziwienie. Zalecam Państwu, żeby ten rozdział czytać głośno albo półgłosem. Oczywiście to zakłada możliwość takiego czytania. Mieszkamy w rodzinach, nie zawsze mamy swój osobny pokój i tak dalej. Otóż trzeba wygospodarować 10-15 minut dziennie. I dlaczego głośno? Albo co najmniej półgłosem. Proszę zaobserwować Żydów. Byli Państwo pewnie tak czy inaczej w pobliżu synagogi albo w synagodze. W synagodze słychać, jak my to mówimy po polsku, zresztą chyba z hebrajskiego, z jidysz przejęte, rejwach. Wydaje się, że jest absolutny bałagan. A oto każdy z nich czyta głośno. Bóg po hebrajsku bywa nazywany kol, czyli głos. Otóż proszę zauważyć, że gdy my mówimy do siebie, to nie mówimy szeptem, nie mówimy na ucho, tylko rozmawiamy ze sobą głośno. W trakcie głośnej lektury ważna jest tonacja głosu, ważny jest nastrój. Podczas głośnej lektury zdecydowanie lepiej rozumiemy tekst. Zdecydowanie lepiej go przyswajamy. Wiem, że pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego dnia może się to wydawać osobliwe. Ale ja muszę Państwu powiedzieć, że tak czytałem przez wiele, wiele lat. Najpierw po polsku, potem po hebrajsku, aramejsku, grecku. To jest zupełnie co innego. Porównam to. Idą Państwo do opery. I wchodzicie do opery, czy operetki, i podają nuty. Czy dzieje się tak, że siadacie i przeglądacie nuty, mija półtorej godziny i wychodzicie? Otóż Biblia jest jak muzyka. Ona wtedy żyje, gdy ją słyszymy. Natomiast sam tekst utrwalony na tych kartach, które mamy przed sobą, sam ten tekst może być w pewnym sensie martwy, gdy po niego w ogóle nie sięgamy?
Nie zauważyliście Państwo, jakie piękne uwagi ma ksiądz profesor w następnej audycji, kolejna część. Jak czytać Pismo Święte? Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. To wszystko na dzisiaj.
To żegnamy się. Dobranoc. Jan Mazur.
Ireneusz Miczalczyk. Na zakończenie Niczyj, drodzy Państwo, piękny utwór z tej samej płyty Stana Borysa, którą tutaj wydał takiego specjalnego spektaklu z poezją Cypriana Kamila Norwida. Posłuchajmy.
Greatest music of all time. On FM 98.5 CKWR. The greatest music of all time on FM 98.5, CKWR.
The views and opinions expressed by various contributors to FM 98.5, CKWR, and its radio programs are their own and do not necessarily reflect the official policy or position of FM 98.5, CKWR, Wired World, Inc., its broadcasters, staff, or volunteers. Listeners are urged to use their own discernment and draw their own conclusions.